scenę zapraszam mówcę z Ośrodka Studiów Wschodnich, Jakuba Jakubowskiego. Brawa, brawa.
Super. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy po dłuższej rozgrzewce w sprawach międzynarodowych. Ja czuję też szczególny ciężar na swoich barkach, bo chyba jestem jedynym przedstawicielem tej zatęchłej biurokracji, o której tu dzisiaj była mowa. Mam nadzieję troszkę odczarować to Państwu, ale w tym duchu, bo to się pojawiało wcześniej, chciałem powiedzieć, że przywołać coś, co prezes Domarecki powiedział. Ja też mam takie przekonanie, że wielkie sukcesy gospodarcze biorą się ze sprawnej współpracy państwa i biznesu. Wszystkie wielkie sukcesy azjatyckie to była ścisła współpraca biurokracji, państwa i biznesu. Każdy sobie znajduje własny model do tego, ale ja wierzę w to, że polityka przemysłowa jest w Polsce potrzebna. Powiem tylko tyle, na może parę słów otuchy. Ja sobie jakiś czas temu, zresztą wspólnie z obecnym tu Krzysztofem, paroma innymi osobami, zadałem taki trud, żeby gdzieś w państwie polskim, w ministerstwach, w agencjach rozwoju poszukać ludzi, którzy naprawdę chcieliby wymyślić taką politykę przemysłową. Zawiązała się taka niewielka, ale sprawna grupa. Mogę Państwu powiedzieć, że nie będę tutaj pudrował. Diagnoza jest zła, to znaczy ten system w Polsce nie działa. Na otuchę mogę powiedzieć tyle, że na poziomie wykonawczym jest dużo w państwie polskim ludzi, którzy chciałyby to zrobić i nauczyć się od biznesu tego, co powinni robić. Więc nie stawiajmy zupełnie krzyżyka na państwie. Myślę, że w samym państwie są ludzie, którzy chcieliby to robić i fajnie by się było z nimi sprzymierzyć. Natomiast nie o tym jest, czy nie do końca o tym jest moja dzisiejsza prezentacja, chociaż na końcu myślę, że wrócę do tego, co można by było zrobić wspólnie. Przede wszystkim cieszę się z tego, w jaki sposób ta konferencja została zaprogramowana. To znaczy, że mówimy o ekspansji zagranicznej, o losie polskich przedsiębiorców w kontekście tego, co się dzieje na świecie. Bo jak Państwo wiedzą, dzieje się bardzo dużo i ja mam wrażenie, że ten taki amok, szok, ciągle spadające na nas kryzysy, to jest rzeczywistość, która będzie trwała jeszcze bardzo długo. To znaczy, nie będzie i nie można na to liczyć, że sytuacja międzynarodowa się uspokoi. Myślę, że jesteśmy w epoce wielkiej transformacji, wielkich napięć. I rzeczy takie, jak tutaj padały, dotyczące elastyczności, dotyczące szybkości reagowania, to będą rzeczy, które w biznesie będą znaczyły bardzo, bardzo dużo. Podzielę się tylko jedną anegdotą, jak 3 czy 4 miesiące po wybuchu wojny na Ukrainie byłem w Azerbejdżanie w jednej sprawie i rozmawiałem tam z tureckim lobbystą przemysłowym, zbrojeniowym. Oczywiście wtedy wszyscy Europejczycy tam obecni na tym wydarzeniu byli roztrzęsieni, wojna u naszych bram, wszystko się wali, osuwa nam się grunt spod nóg. I ten Turek powiedział mi coś takiego, co ja uważam, że i państwo polskie, i biznes powinien przyjąć. On powiedział tak, wy Polacy, wyście się uczyli pływać w ciepłej wodzie. Wyście byli w Unii, w NATO, wszędzie był spokój, mogliście się rozwijać, a my w Turcji się uczyliśmy pływać w zimnej wodzie. I nam dzisiaj to, co wy widzicie, to jest nasza normalność. Nam granice płonęły od lat, nasz biznes od lat musiał wchodzić razem z państwem na różne rynki. I mam wrażenie, że to jest dobra lekcja, uczenie pływania się w zimnej wodzie, bo uważam, że ta woda się nie stanie cieplejsza w najbliższym czasie. Cła, taryfy i wojny handlowe, moim zdaniem jest to elementem tej zimnej wody i tu już przechodzę do clue. Można by o tym mówić bardzo dużo i to jest czas, którego dzisiaj nie mam. Kilka głównych punktów, które chciałbym zakończyć takim wezwaniem do tego, żebyśmy myśleli też ofensywnie w wojnach handlowych. To nie jest tak, że jesteśmy tylko biorcą tego, co się dzieje. Wiadomo, że Polska nie ma tutaj roli decydującej, ale mamy Polacy, państwo polskie, polscy przedsiębiorcy, masę instrumentów, z których moim zdaniem powinniśmy korzystać i nie przyglądać się tylko biernie temu, co się dzieje, a skala wyzwań moim zdaniem będzie rosła lawinowo. Myślę, że jesteśmy na początku wojen gospodarczych, a wojny celne to jest tylko jeden element tych wojen, które już widzimy. O tych elementach powiem pokrótce. To, co moim zdaniem zaczyna ten lawina, to pierwszy klocek domina najbardziej widoczny, To jest oczywiście to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. To jest zdjęcie ze słynną tabelką, wygenerowaną pewnie w czasie GPT, bo nie miała tutaj sensu. Zresztą chaos, który towarzyszył ogłoszeniu ceł, na pewno nie pomógł Ameryce. Styl, metody wydają się nieprzystawalne do tego, co, jak działa dzisiejsza gospodarka. Natomiast moim zdaniem to, co przebija bez przerwy z tej administracji Trumpa i szerzej w amerykańskim establishmencie, jest to, że coś się musi zmienić i że bardzo dużo musi się zmienić. Jeśli by posłuchać, i zachęcam do tego, odsłuchać sobie konferencję Trumpa z 2 kwietnia, Dnia Wyzwolenia Amerykańskiej Gospodarki, on mówi tam rzeczy, które moim zdaniem są warte zapamiętania. On mówi tak, może i dobrze się żyło na kredyt, gdzie kupowaliśmy z całego świata, ale nasz przemysł umarł. Chińczycy produkują 50 razy więcej, mają zdolności w budowie okrętów, niż Stany Zjednoczone. Nie możemy pozwolić sobie dłużej na to, żebyśmy byli zalewani importem z zewnątrz. Musimy dbać o własny przemysł. No i tutaj ta tabela miała być cudownym panaceum na to, żeby to zrobić. Moim zdaniem, poza wnioskami dla biznesu, który eksportuje z Polski do Stanów, wnioski są dużo bardziej idące, bo tak jak mówiłem, to jest pierwsza, ten klocek domina, który moim zdaniem już dzisiaj przewraca kolejne kaskadowe efekty, które widzimy. To jest jeden wykres, który chciałbym Państwu pokazać. Saldo handlowe w sektorze wytwórczym, czyli nie w wszystkich sektorach, nie ma tu surowców, nie ma tutaj ropy. Linia fioletowa to są Stany Zjednoczone z bardzo głębokim deficytem. Tu są Japończycy, Unia Europejska i Chiny. To jest ta luka, którą Trump chce zlikwidować. To jest ogromny, coroczny strumień towarów z całego świata, który kieruje się do Stanów Zjednoczonych. I Amerykanie chcą się tego strumienia pozbyć. Co to oznacza? Że wszystkie te strumienie będą musiały sobie znaleźć nowe rynki. I zaczną z sobą konkurować. Wszystkie moce wytwórcze, które zostały tu zbudowane w Europie, w Japonii, w Chinach, w Korei, w wszystkich państwach nadwyżkowych, zaczynają konkurować o coraz mniejszy tort, co sprawia, że to wszystko skieruje się na rynki trzecie. Zaczniemy konkurować ze sobą nawzajem na swoich rynkach. Chińczycy w Unii, Unia w Chinach, widzimy to wszystko, ale tak samo na rynkach trzecich, w Turcji, w Afryce, w Azji Południowo-Wschodniej. Te wszystkie towary będą się musiały gdzieś znaleźć, bo inaczej te wszystkie państwa nie będą w stanie tego szybko same skonsumować. Możemy próbować, ale nie zapowiada się moim zdaniem. To sprawia, że wojna celna ma charakter już globalny. Wszystkie rynki, na których państwo operujecie, jeśli mają konkurentów na przykład w Chinach, spotkają się z tym, że tych towarów będzie coraz więcej, walka o klienta będzie coraz bardziej agresywna. I wydaje mi się, że ze wszystkich zagrożeń, które tutaj mamy, jest tutaj Japonia, ale proszę zobaczyć skalę wyzwań. Nadwyżka chińska w handlu międzynarodowym jest najwyższa w historii nowoczesnego kapitalizmu. Ona się zbliża do 1% globalnego PKB. Nigdy, nawet w latach 60. i 70., jak Ameryka próbowała docisnąć Japonię i Niemcy, Japończycy i Niemcy i wszyscy sojusznicy Ameryki nigdy nie mieli razem tak wielkiej nadwyżki, jak dzisiaj mają Chińczycy. I to jest problem, z którym się mierzymy, bo im mniej będą mieli Chińczycy dostępu do rynku amerykańskiego, tym więcej będzie im wszędzie indziej. A oczywiście w samych Chinach wydarza się bardzo dużo i powiedziałbym, że mógłbym o tym mówić bardzo długo, ale powiem tylko jedno. Ta era konfliktów, napięć i walki o rynki, era, w których polityka zaczyna wchodzić do gospodarki, w których zaczyna się polityczne dociskanie konkurentów, to jest coś, na co Chińczycy gotowali się od dekad. Oni redukują zależności od zewnątrz, nie chcą być zależni w żadnym wymiarze gospodarki, natomiast zabiegają o to, żeby cały świat był jak najbardziej zależny od nich. Po to, żeby te lewary móc wykorzystywać. Bardzo sukcesywnie i systematycznie to robią i mamy tego pierwsze elementy. Natomiast z punktu widzenia, mam wrażenie, polskich eksporterów czy firm obecnych za granicą, kluczowa sprawa jednak tyczy się konkurencji gospodarczej. Mówiłem już o tym wielkim potoku, który płynął do Ameryki, a teraz będzie musiał znaleźć inne rynki. Natomiast to jest wykres, który moim zdaniem jest z naszego punktu widzenia dzisiaj najważniejszy. To są trzy kategorie inwestycji w środki trwałe w Chinach. Pomarańczowy infrastruktura, żółty przetwórstwo przemysłowe, niebieski nieruchomości. W 2021 roku władze Chin podjęły decyzję, że nieruchomości nie będą dłużej napędzać tej gospodarki i potężny strumień kapitału z państwowych banków został przeniesiony na przetwórstwo przemysłowe. To są te moce, które są dzisiaj budowane i które zaczną być spożytkowane na rynkach zewnętrznych. Była tutaj mowa o półprzewodnikach. W tych legacy chips, starszych technologiach półprzewodnikowych, Chińczycy będą w najbliższych latach uruchamiać przeogromne zdolności, które będą musiały znaleźć swoich klientów i myślę, że w wielu państwa branżach też będziemy mieli z tym do czynienia. Więc z mojego punktu widzenia dla nas, dla Europy dzisiaj, oczywiście problemem jest to, że Ameryka nie chce naszych produktów. Oczywiście problemem jest to, że Trump grozi cłami w wysokości 50% od 9 lipca, więc jak nic innego się nie wydarzy, to za miesiąc będziemy mieli 50% cła na rynku amerykańskim, chyba że Trump się dogada. Natomiast z punktu widzenia produktywności, to tutaj już padło, i mocy, skali, mocy przemysłowych, to Chiny są dzisiaj największym wyzwaniem. Europa jest między młotem a kowadłem, amerykańskim młotem i chińskim kowadłem. Już dzisiaj widać, po pierwszych danych od początku amerykańskiej rundy ceł, że import do Stanów spada, a eksport chiński do Europy rośnie. On rośnie o 20%. Import do Polski wzrósł o 20% z miesiąca na miesiąc. I to wszystko konkurencja, która moim zdaniem jakby będzie czymś, co będzie państwa codziennym doświadczeniem. Oczywiście to są nie tylko Chiny, to są wszystkie państwa, które walczą o te rynki, natomiast skala zagrożenia taką konkurencją ze strony Chin jest po prostu znacznie większa. To, co chciałbym państwu powiedzieć, to jest to, że ja uważam, że nie powinniśmy przespać tego, co się dzieje i powinniśmy zacząć myśleć również ofensywnie z punktu widzenia walki o rynki i wykorzystać instrumenty, które się dzisiaj nam pojawiły. Ryzyka, które ja widzę przed nami, są bardzo różne. Mówiłem o tym, że cła nie są jedynym elementem wojny gospodarczej, który widzimy. Z cłami można sobie jakoś poradzić, cła można ominąć bokiem, cła są wrażliwe na produktywność, to wszystko już padło. Natomiast mamy nowy element. Kto z państwa używa magnesów odpornych na temperatury w swojej produkcji, to wie, że od kwietnia żadne magnesy praktycznie nie płyną do Europy. I fabryki, które ich używały, a mówię to o dostawach z Chin, dzisiaj stoją i proszą Chińczyków o to, żeby je uruchomiły. 5 ciężkich metali ziem rzadkich, bardzo mało licencji zostało uruchomione. Dzisiaj ta Europa puka do drzwi w Chinach prosić o to, żeby dostać te rzeczy. Różnica między cłami a wojnami w łańcuchach dostaw jest następująca. Jeżeli ktoś obłoży cłami państwa produkty, to fabryka działa, a państwo mogą szukać innych rynków. Jeżeli ktoś państwu zabierze kluczowy komponent, to cały łańcuch dostaw pada. Więc to jest straszliwie niszczycielska siła, której zaczynają używać na siebie i Amerykanie, i Chińczycy. Niestety zaczyna dotykać też nas. Odcinanie technologii to jest też coś, co widzimy w półprzewodnikach. Też było to widoczne. Amerykanie zakazali wykorzystywania swoich własnych technologii komukolwiek, kto sprzedaje chipy do Chin, do niektórych chińskich firm. Nie będę tego rozwijał. Wojny walutowe, realny kurs juana do euro spadł o 20% w tym roku. To jest ogromny czynnik konkurencyjności, z którymi się też musimy mierzyć. I ostatni mój slajd. Co my możemy z tym zrobić i jak możemy się bronić? To jest to wezwanie do bardziej ofensywnego działania. Przede wszystkim uważam, że bardzo dużo się w Unii wydarzyło i to, co ja mógłbym państwu zasugerować, to znaleźć dobrych prawników, którzy znają się na europejskim prawie handlowym, celnym, subsydyjnym i zacząć pracować z nimi, żeby wykorzystywać te narzędzia. Pierwsze, Foreign Subsidy Regulation. Rewolwer, który można przyłożyć do głowy każdemu konkurentowi spoza Unii, który jest subsydiowany. Startujecie państwo w przetargu i widzicie, że pojawia się tam chińska albo turecka firma, która dostaje subsydia. Komisja przychodzi i mówi tak, firmo X z Chin, wyspowiadajcie się ze wszystkich subsydiów, które dostaliście 3 lata wstecz. Jeśli tego nie zrobicie, w 3 miesiące kara 10% globalnych obrotów. Jakie są tego efekty? Za każdym razem, jak zostało to użyte, chińskie firmy wychodzą z przetargów, nawet nie próbują. I od półtora roku, kiedy ono funkcjonuje, kilkadziesiąt razy zostało już użyte. Moim zdaniem to jest coś, czego po prostu powinniśmy używać walcząc o rynki, bo robią to już Hiszpanie, Francuzi i Niemcy. To jest bardzo fajny instrument. Cła, środki wyrównawcze, wszyscy pewnie Państwo słyszeliście o cła na samochody elektryczne. Natomiast w Unii Europejskiej ostatnich półtora roku uruchomiono kilkadziesiąt postępowań celnych i antysubsydyjnych na Chińczyków głównie. Możecie Państwo w organizacjach branżowych europejskich uruchomić ten proces, ale Komisja Europejska może sama też uruchomić ten proces. Polska używa tego relatywnie mało, azoty do bieli tytanowej tego zaczęły używać, ale ja uważam, że jeżeli macie Państwo konkurenta, który subsydiuje i dumpinguje, możecie tego użyć, żeby go w jakiś sposób pokonać albo wyrównać to pole gry. I ostatni punkt, bo słyszałem gong. De-risking, czyli zmniejszanie zależności od Chin. Powiedziałem już o zależności od łańcucha dostaw i warto przejrzeć Państwa łańcuchy dostaw, bo może się trafić moment, kiedy zostaniecie złapani między młotem a kowadłem, więc warto się samemu dywersyfikować, ale moim zdaniem to, co warto wiedzieć, to, że de-risking ze strony Unii Europejskiej oznacza moim zdaniem jedno. Tak samo ze strony Stanów Zjednoczonych. Zmniejszanie podatności zależności od Chin, to oznacza jedno. Ktoś jest w stanie zapłacić więcej tylko dlatego, że produkt nie jest z Chin. Bo chce mieć czysty łańcuch dostaw i nie być na to podatny. Co sprawia, że marże mogą być znacznie wyższe, ale i różnice w produktywności, które mamy z Chinami, mogą być zniwelowane, bo ktoś po prostu powie, płacę dwa razy więcej, ale nie mogę się narazić na to, żeby mój poddostawca przestał mi dostarczyć kluczowy komponent. Więc moim zdaniem dla polskich firm to jest też ogromna szansa. Bardzo Państwu dziękuję i przepraszam, że ukradłem jeszcze dwie minuty. Zachęcam do śledzenia nas na YouTubie, Spotify'u i czytania naszych tekstów. Dziękuję bardzo.
Bardzo również dziękuję. Nie ma za co przepraszać, jak mają Państwo...